Doktor Maciej Jędrzejko, czyli nasz ginekolog z jajem, znany też doskonale jako tata ginekolog, chociażby z Facebooka. Witam panie doktorze pięknie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa radiosłuchacze.
Panie doktorze, kolejny ciężki temat cegła, endometrioza, choroba, no to już pana zapytam, o co w tej chorobie chodzi, żebyśmy tak na początek wyjaśnili i jak to jest częste zjawisko?
Endometrioza to taka jedna z bardziej tajemniczych chorób współczesności, znana od tak naprawdę co najmniej setek lat, ale nie nazywana w ten sposób. Dopiero w XVIII wieku to pojęcie zostało ukute. Natomiast endometrioza to jest choroba o nieznanej przyczynie. Jest kilka teorii. Naukowcy poszukują różnych przyczyn i teorii, które mogłyby jakoś wyjaśnić sposób powstawania tej choroby. To, co najdziwniejsze w endometriozie, to to, że zachowuje się trochę jak nowotwór, ale nowotworem nie jest. Ma tendencję do naciekania tkanek i niszczenia ich, ale ostatecznie nie zabija. Jakkolwiek może być przyczyną ciężkich powikłań, które ostatecznie prowadzą do śmierci. Różne skale endometriozy testowano. W tej chwili obowiązuje skala taka 4-stopniowa według ASHRAE i to jest endometrioza pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia, czwartego stopnia. No i oczywiście ta pierwszego jest najbardziej łagodna, ta czwartego najcięższa. Endometrioza to taka choroba, która polega na tym, że endometrium, komórki endometrium, czyli błony śluzowej w macicy, tej, która jest w środku w macicy, dlatego endo, czyli w środku, metrium, to źródło słów jest od słowa macicy po łacinie, macica, czyli endometrium, czyli coś, co jest w środku macicy. Macice po łacinie dzieli się na trzy części, endometrium, myometrium i no właściwie no, egzometrium nie ma, ale to jest to coś, co jest na zewnątrz, to będzie egzo, to co będzie w środku, to będzie w tym wypadku myo, czyli mięśniowa warstwa i ta warstwa błony śluzowej to jest endometrium. No i teraz te komórki endometriozy, komórki endometrium, one mają bardzo charakterystyczną budowę i kształt i wygląd pod mikroskopem. I okazało się, że w pewnym momencie takie same komórki znajduje się poza jamą macicy, na przykład w jajowodzie, czy w jajniku, czy w jelitach, czy w otrzewnej, czy w przeponie, a nawet znajdowano te komórki w płucach, czy w mózgu. I dlatego nie do końca wiadomo do dzisiaj, jak to możliwe, że te komórki się przemieszczają do tych różnych narządów, czy też może powstają komórki identyczne jak endometrium de novo, czyli od początku, od nowa, w tych narządach na skutek działania jakichś czynników, no bo wiemy, że istnieją w organizmie różne komórki, które mogą się przekształcać w inne komórki. No więc jedna z hipotez mówi, że komórki endometrium to są te endometriozy, komórki endometriozy to są te komórki, które się przekształciły na skutek różnych czynników, między innymi hormonalnych, autoimmunologicznych, przekształciły się w komórki identyczne jak komórki endometrium. Komórki endometrium mają taką niezwykłą cechę, że podlegają działaniu hormonów, estrogenów i progesteronu. I te hormony powodują, że te komórki się dzielą, czyli proliferują, a błona śluzowa, która normalnie jest w macicy u każdej zdrowej kobiety, w pewnym momencie narasta, powiększa się, poszerza się. Jeżeli nie dochodzi do zapłodnienia, no to się złuszcza i to nazywamy miesiączką, tak? Czyli krwawieniem miesiączkowym. Czyli zdrowe, prawidłowe endometrium to komórki, które podlegają czynności hormonalnej i mają taką cechę, taką charakterystyczną cechę, że się dzielą, potem poszerzają, powiększają, tworzą pewne gruczołowe struktury, a następnie, jeżeli nie ma ciąży, złuszczają się, czyli skrwawia się ta błona śluzowa na zewnątrz, wylewając się z kobiety przez pochwę w formie miesiączki. Natomiast kiedy te same komórki znajdują się w innym narządzie, na przykład w jajniku, to one tak samo co miesiąc podlegają tej cyklicznej kontroli hormonalnej i zachowują się dokładnie tak samo, to znaczy narastają, powiększają się, a następnie skrwawiają się, tylko że ta krew nie może się nigdzie wylać, więc wlewa się do pewnej przestrzeni, którą sobie ta krew sama wytwarza i to nazywamy potem torbielą endometrialną. I endometrioza może w związku z tym tworzyć guzy endometriotyczne, tak zwane endometriomy. Endometrioma to właśnie taka torbiel endometriotyczna, czyli wyściełana nabłonkiem identycznym jak endometrium macicy, ale w innym narządzie. I to najczęściej jest wtedy w jajniku, czyli może to być guz różnej wielkości, od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Największy, jaki ja widziałem, miał 17 albo 18 centymetrów. To była ogromna, ogromna torbiel, ale wiem, że są jeszcze większe. I taki duży guz może w związku z tym powodować szereg różnego rodzaju problemów. Przede wszystkim na pewno uszkadza nieodwracalnie jajnik, co jest oczywiście przyczyną niepłodności. Ale za niepłodność może odpowiadać również fakt, że te komórki, jeżeli na przykład usadowią się nie w jajniku, ale na powierzchni na przykład jajowodu, mogą spowodować zatkanie tego jajowodu, po prostu zaciśnięcie tego jajowodu i wtedy będziemy mieli niedrożność jajowodów. Może być też tak, że endometrioza zlokalizuje się w strzępkach jajowodu i wtedy jajowód zatka się na samym jego koniuszku, czyli cały ten aparat strzępkowy, który działa troszkę jak taki super specjalistyczny odkurzacz do odkurzania komórki jajowej, czyli jak komórka jajowa uwalnia się z jajnika w czasie owulacji, to jajowód jak taka super ssawka szuka metodami chemicznymi, szuka tej komórki jajowej i ją tak wysysa, wciąga ją do siebie, do środka, jak taki mały odkurzacz. No i jeżeli te strzępki są uszkodzone, to ta funkcja jest też uszkodzona, no i nie dochodzi do wciągnięcia tej komórki jajowej. W wyniku czego najczęściej dochodzi po prostu do niepłodności, no ale czasem na przykład może dojść do sytuacji, że komórka jajowa wypadnie do jamy brzusznej i tam zostanie zapłodniona przez plemniki i dojdzie do ciąży brzusznej pozamacicznej. Ponadto endometrioza może powodować taką sytuację. Endometrioza nazywana jest też gruczolistością wewnętrzną macicy. Gruczolistość, tak jest to opisywane w tym systemie ICD-10, tam nie ma słowa endometrioza, jest słowo gruczolistość maciczna. No więc ta gruczolistość maciczna, czyli endometrioza, może lokalizować się też w jelitach i może powodować bardzo silne bóle przy oddawaniu stolca. Może się lokalizować w pęcherzu, powodując bardzo silne bóle przy oddawaniu moczu. Może lokalizować się w przestrzeni pomiędzy odbytem a pochwą, czy pomiędzy prostnicą a pochwą i może powodować w związku z tym potężne dolegliwości bólowe przy stosunku. Te ogniska endometriozy mogą pojawiać się pomiędzy narządami, na przykład pomiędzy jajnikiem a ścianą jamy brzusznej, czy tam ścianą miednicy i może dochodzić do przyrastania w związku z tym narządów, wzrastania się ich ze sobą. I w takiej ultra zaawansowanej wersji dochodzi do czegoś takiego, co jest koszmarem dla nas, co nazywa się frozen pelvis syndrome, czyli zespół zamrożonej miednicy. Kiedy wkładamy wziernik do pochwowo i praktycznie nie możemy rozewrzeć pochwy, kiedy wkładamy palce, zupełnie nie czujemy, żeby narządy się w środku poruszały, bo są tak pozrastane ze sobą, jakby je po prostu ktoś klejem super glue posklejał. I to jest sytuacja dramatyczna, bo to powoduje po pierwsze ogromne bóle, po drugie powoduje niepłodność, po trzecie powoduje ból przy stosunku, bóle samoistne, takie związane po prostu z jedzeniem. Te kobiety cierpią latami i nie są prawidłowo diagnozowane, ponieważ bardzo niestety niewielu lekarzy nadal o tej chorobie wie.
No właśnie. I o tym między innymi porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Słuchaczkom Piątku do Góry Babami dziękujemy. No to było moje kolejne pytanie, czy w Polsce i w ogóle na świecie, bo ja widzę, że ta endometria, jak zresztą pan rozpoczął tę rozmowę, że to jest wciąż tajemnicze, ale też, czy jest wystarczająca ilość ludzi, już pan powiedział nie, specjalistów, którzy po pierwsze potrafią to zdiagnozować i tu od razu pytanie, czy tu w wypadku tej choroby ważna jest wczesna diagnoza, no i po drugie później, jeśli już się uda zdiagnozować, no to odpowiednie wdrożyć leczenie.
Kłopot polega na tym, że w medycynie, jeżeli nie znamy przyczyny, czyli etiologii jakiejś choroby, no to zwykle nie znamy też lekarstwa na tą chorobę, bo nie wiemy czego szukać, nie wiemy jaka jest przyczyna, więc nie wiemy jaki jest punkt uchwytu danego lekarstwa, żeby tą chorobę wyleczyć, więc nie mamy lekarstwa na endometriozę. Ponieważ endometrioza w bardzo rzadkich, kazuistycznych przypadkach zdarza się również u mężczyzn leczonych hormonami z powodu raka prostaty, to podejrzewamy, że jednak udział hormonów czy zaburzenie hormonalne pomiędzy estrogenami a progesteronem też może to mieć znaczenie, ale ponieważ medycyna jest skomplikowana, a wiele chorób ma bardzo naprawdę skomplikowane mechanizmy, które na chłopski rozum nie da się tego po prostu wyjaśnić, tylko trzeba dotrzeć do tego bardzo skomplikowanego mechanizmu i tu na pewno mamy do czynienia z takim bardzo skomplikowanym mechanizmem, to obawiamy się, że może tak się zdarzyć, że nie będzie jednego leku na endometriozę, tylko trzeba będzie zastosować jakiś lek trochę na zasadzie oleju, który kiedyś marynarze wylewali w trakcie wielkich sztormów, jak wieźli olej wielorybi na przykład i był gigantyczny sztorm, mieli do wyboru albo umrzeć, albo przetrwać, to wylewali ten olej wokół statku i wokół statku te fale były mniejsze, w związku z czym statek potrafił przetrwać taki sztorm. Czasem jest tak, że my stosujemy jakiś lek, który działa jak taki właśnie olej na to rozszalałe morze i to przynosi efekty. Te efekty uzyskujemy po włączeniu takich leków, które mają działanie gestagenne, czyli przeciwne trochę do estrogenów, czyli jakby estrogeny trochę nasilają nam endometriozę, a gestageny ją hamują, w związku z czym tabletki antykoncepcyjne będą nam hamować endometriozę, szczególnie te, które zawierają tylko gestageny. No i są nowe leki, które są dedykowane dla endometriozy, choć też nie są działaniem stricte przyczynowym, które stosuje się od pół roku do 18 miesięcy, które też przynoszą bardzo dobre efekty, ale pod warunkiem, że te ogniska są bardzo małe. Czyli tak jak pani powiedziała, ważne jest wczesne wykrycie, co może nas skłonić do myślenia, że ktoś ma endometriozę.
No właśnie, na co młoda dziewczyna, doktorze, powinna zwrócić uwagę, która zaczyna swój cykl już po okresie dojrzewania, w trakcie okresu dojrzewania. Czasami mówi się, że te bolesne miesiączki powinny być takim sygnałem. To prawda czy mit?
Tak i nie, ale zaraz powiem dlaczego. Najmłodsze pacjentki, o których ja wiem, opisywane z endometriozą, taką potwierdzoną histopatologicznie, miały już 11-12 lat. Czyli to były bardzo, bardzo młode dziewczynki. Zwykle jednak endometriozę rozpoznaje się u kobiet powyżej 20, powiedzmy 5 roku życia. 30-40 to jest taki trochę szczyt. Ten okres taki najbardziej prokreacyjny, czyli gdzieś tam powiedzmy między 28 a 30-40, 35-40, to jest ten okres, kiedy ta endometrioza jest najczęstsza, a potem w okresie menopauzy ona zwykle w wyniku też niedoboru estrogenów, który jest charakterystyczny dla menopauzy, ona zanika. Ale trzeba też wiedzieć, że endometrioza częściej pojawia się u osób, które są bardzo silnie, czy poddane bardzo silnemu stresowi. Czyli na przykład częściej zauważa się, że endometrioza występuje u osób z jakąś traumą. Jedyne takie badanie, które to udowodniło, to było badanie na kobietach, które straciły dziecko w wypadku samochodowym. Czyli bardzo taka wąska grupa, prawda? Natomiast ktoś się tym zainteresował przypadkiem i zrobił takie badanie i okazało się, że u kobiet, które straciły dziecko w jakimś tragicznym wypadku, miały zdecydowanie częściej endometriozę niż te, które nie straciły. I stąd przyszła taka myśl naukowcom do głowy, że może jednak ta komponenta psychosomatyczna też tu ma jakieś znaczenie. Zresztą im bardziej wchodzimy w układ immunologiczny i w tą wiedzę o układzie immunologicznym, tym bardziej okazuje się, że ta gra hormonów stresu ma ogromne dla tego układu immunologicznego znaczenie. W związku z czym absolutnie nie można wykluczyć, że silny stres, ale mówimy o takim naprawdę traumatyzującym stresie, typu, nie wiem, rozwód rodziców, śmierć rodziców, jakieś wojny domowe w takich rodzinach, no, gdzie dochodzi do bardzo ciężkich konfliktów przy dzieciach na przykład, też mogą doprowadzać u tych dzieci do rozwoju różnych chorób, najróżniejszych, w tym również chorób autoimmunologicznych i w tym również endometriozy, która za taką chorobę autoimmunologiczną też jest poniekąd uważana. Częściej u osób z endometriozą występują inne też choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład choroba Hashimoto, czy jak bielactwo, czy jak różnego rodzaju zmiany skórne, czy astma. No, to są choroby, których tło psychosomatyczne zostało jednoznacznie udowodnione. Niekoniecznie jako jedyne, ale jako ważne. Dlatego zwykle mówimy o tym, że to jest choroba wieloczynnikowa, ale tutaj te kwestie stresowe mogą być bardzo, czy też kluczowo ważne dla rozwoju, czy dla szybkości rozwoju tej choroby, ale nie znamy ani czynników, które jakby potęgują, czy przyspieszają, czy są katalizatorami tej choroby. Po prostu tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że jedyną w tej chwili skuteczną metodą leczenia endometriozy jest tak zwane leczenie hybrydowe, czyli operacje, które usuwają ogniska endometriozy, przy czym dosłownie je usuwają, to znaczy wchodzi się do brzucha i robi się operację, która trwa na przykład 8, 12, 14 godzin laparoskopowo i usuwa się dosłownie miejsce po miejscu, które jest chore, czyli są widoczne makroskopowo, czyli gołym okiem. Widoczne są zmiany, w oczywiście dużym powiększeniu sprzętu laparoskopowego i po prostu krok po kroku każdy wzrost, każdą zmianę, każde miejsce się usuwa. To są wielogodzinne operacje, zajmują się tym nieliczne ośrodki, zajmują się tym nieliczni ginekolodzy, chirurdzy, najczęściej chirurdzy z ginekologami, którzy, ponieważ są bardzo szczególne, bardzo specyficzne operacje, koszt tych operacji w Polsce to jest od 20 do 60 tysięcy złotych takiej operacji i to nie są operacje refundowane w takim zakresie. To znaczy w każdym szpitalu operacja endometriozy jest refundowana, ale nikt nie robi takich operacji, bo to są heroiczne, długotrwałe, wielogodzinne operacje. W związku z tym zwykle w takim klasycznym szpitalu operacja ogranicza się do tego, że otwiera się brzuch, zakłada się narzędzia laparoskopowe i te widoczne zmiany się albo wypala, albo w osłonie argonowej się koaguluje. To, co widać gołym okiem, natomiast w jakieś bardzo głębokie nacieki się już nie wchodzi, nazywa się to wtedy endometriozą głęboko naciekającą i zostawia się to, ponieważ dotknięcie tych miejsc jest niebezpieczne, może skończyć się krwotokiem. Często te ogniska znajdują się w jakichś bardzo niebezpiecznych miejscach wokół dużych naczyń krwionośnych. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w operowaniu takim bardzo zaawansowanym, czyli de facto onkologicznym, to właściwie nie powinien się w ogóle za to zabierać.
Doktorze, też niepokojące tak brzmi to, że ta średnia wykrywalności tej choroby jest tak późna, bo jeśli między 25 a 40 rokiem, to czy to nie jest później już za późno, aby leczyć bezpłodność, która może powstać i bardzo często powstaje w wyniku endometriozy, prawda? Dlatego ja pytałam o to wczesne diagnozowanie, o młode dziewczyny, no ale no skoro nie mamy tak naprawdę właściwie jednoznacznego leku, no to...
My też nie wiemy do końca, kiedy ta endometrioza się pojawia.
No
wiemy, że zdarza się u bardzo młodych osób, ale zwykle jednak z objawami, zakładam już, że ktoś bardzo dobrze zna się na diagnozowaniu endometriozy i pacjenci wiedzą, że do niego się chodzi z endometriozą, no to też przychodzą pacjentki starsze zdecydowanie. Natomiast diagnostyka bólów brzucha jest bardzo trudna, dlatego że jest bardzo wiele elementów, które powodują bóle brzucha. Najczęstszą przyczyną bólu brzucha u kobiet jest zespół jelita drażliwego, czyli taki stricte psychosomatyczny zespół polegający na pewnej nieprawidłowości funkcjonalnej działania jelit, zaburzeniu perystaltyki jelit, bez jakichkolwiek zmian organicznych w tych jelitach, natomiast powodujące bóle, które są tak silne, że mniej doświadczeni lekarze potrafią w panice otworzyć brzuch, szukając tam zapalonego, rozlanego wyrostka robaczkowego czy pękniętej torbieli jajnika. Natomiast to są tak silne bóle i to jest zespół jelita drażliwego, to jest najczęściej. Natomiast z bólami miesiączkowymi jest też tak, że jeżeli ktoś pochodzi z rodziny, która ma duże, poważne problemy, to też najczęściej te bóle miesiączkowe są znacznie silniejsze. Jeżeli osoba jest napięta, lękowa, to też odczuwalność normalnej miesiączki dla tych osób jest znacznie większa. Czyli mówimy w tym, a nie ma jakiegoś narzędzia, które by obiektywnie oceniło ból. W związku z tym używamy skali tak zwanej analogowej skali VAS, czyli takiej skali 10 lub 100 punktowej, jak to tam sobie to podzieli, nie ma to znaczenia. Pokazuje się pacjentowi taki trójkącik z suwakiem i pacjent określa na tym suwaku, jaki jest poziom bólu, ale częściej pyta się go po prostu, proszę pani, w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest brak bólu, a 10 to jest najgorszy możliwy wyobrażalny ból, to jaki ból pani w tej chwili odczuwa? No i pacjentka powie, no 6, a bądź 7, a może 8 i tak, wie pani, nie wiadomo, nie? Tak naprawdę nie wiadomo, dopiero po kilku takich zapytaniach, kiedy pacjent już zaczyna sobie wyobrażać, jaki to może być większy ból albo mniejszy, zaczyna to jakoś tam nazywać. Często jest też tak, że pacjentki przychodzą, przepraszam, ale bo to ważne, przychodzą i mówią, panie, to że strasznie mnie boli. Dla mnie są strasznie, no to jest strasznie, tak? Po czym słyszę, strasznie mnie boli, ha, ha, ha. No to kurczę, strasznie cię boli, czy po prostu no, boli, no ale jest ha, ha, ha. Jeżeli ktoś strasznie boli, to on nie mówi ha, 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 tylko się zwija z bólu, nie? Więc niestety jest tak, że tutaj bardzo wiele zależy od doświadczenia lekarza i od takiej umiejętności
no
zagadania
właśnie,
trochę
i tutaj,
też pacjentki.
No właśnie, ale tutaj doszliśmy też do tego punktu, o który chciałabym tak troszkę głębiej. Co z tymi specjalistami? Co można by zrobić? Co powinno się zrobić? W jaki sposób kształcić te kadry? W którym momencie je kształcić? No i I jak to zrobić, żeby więcej osób, bo żebraki są specjalistów, którzy znają się na endometriozie, no to wiemy, to już powiedzieliśmy.
Ja mam z tym potężny problem, ponieważ ja nie bardzo rozumiem, jak można mieć problem ze zdiagnozowaniem endometriozy. To znaczy, za każdym razem, kiedy silne są bóle brzucha i wykluczy się, ja endometriozę po prostu wykluczam. To jest dla mnie rozpoznanie z wykluczenia, tak? Czyli zbieram wywiad pod kątem bólu brzucha. Zbierając wywiad, patrzę na pacjentkę, patrzę, jak reaguje, czy jest lękowa, czy jest nerwowa, czy jest spokojna, czy jest taka, bym powiedział, stabilna emocjonalnie, czy jest labilna emocjonalnie, czy mogą być jakieś inne czynniki, które tam powodują te bóle brzucha, czy może to raczej idzie w kierunku zespołu jelita drażliwego. I kiedy wywiad już mi mówi dużo, bardzo charakterystycznym objawem endometriozy są bóle przed miesiączką, czyli 2-3 dni przed miesiączką silne bóle brzucha, które zwykle kończą się w momencie, kiedy pojawia się miesiączka, czyli jeszcze jeden dzień boli, ale już drugi dzień, trzeci to już właściwie nie ma tych bólów. Natomiast jeżeli założę głowicę USG dopochwowo i zobaczę w jajnikach takie zmiany, które są bardzo charakterystyczne dla endometriozy, no to tutaj muszę tylko zróżnicować, czy to jest świeże ognisko, czy jakieś małe ognisko na przykład endometriozy, czy to jest stara torbiel krwotoczna, która się właśnie wchłania, bo obraz jest identyczny. I tutaj często lekarze popełniają błąd, że nie rozróżniają torbieli krwotocznej, która jest torbielą czynnościową, ona się pojawia nagle w trakcie owulacji nieprawidłowej, gdzie dochodzi do powiększenia się pęcherzyka, zalania go krwią, a potem przez kilka miesięcy ten pęcherzyk się zmniejsza, czy ta torbiel wypełniona krwią się zmniejsza i po paru miesiącach wygląda identycznie jak ognisko endometriozy. I wtedy obserwacja wielomiesięczna nam tutaj pomaga, że ja co miesiąc na przykład badam pacjentkę i sprawdzam, jak to wygląda, robię zdjęcie i porównuję sobie te zdjęcia wtedy. Jeżeli endometrioza to taki guz w jajniku wypełniony takim gęstszym czekoladowym płynem, który rośnie, który zawsze co miesiąc jest coraz większy. Minimalnie, ale musi być większy. Natomiast w przypadku torbieli krwotocznej po paru miesiącach też mamy taki płyn czekoladowy w środku, tylko ta torbiel zwykle jednak maleje w obserwacji kilkumiesięcznej. W związku z czym to jest istotny element.
Czyli dlaczego tak mało lekarzy to wie, panie doktorze, ginekologów?
Wie pani co, nie mam pojęcia, bo to jest napisane w każdej książce do ginekologii, więc nie wiem, powiedziawszy szczerze.
No ale jakby, może,
myślę, że
może skoro tak jest, to
nie,
trzeba
nie, nie
jakiś,
umiem odpowiedzieć na to pytanie.
To może jakiś nacisk trzeba na to położyć przy specjalizacji. Ja nie wiem, ale wiem, że jest to problem, bo to i tak jak powiedziałam, i w Polsce, nawet niedawno słyszałam wypowiedź pani, która z jakiegoś ruchu walczącego o prawa kobiety bardzo, bardzo szczegółowo mówiła o endometriozie i o tym, że w tym zakresie jest problem, bo nie ma specjalistów i wiem, że tu w Stanach jest podobnie. Na koniec wrócę do pierwszego pytania, do samego początku. Jak to częste zjawisko, bo o tym pan doktor nie powiedział.
Według danych literatury jedne mówią o 5-7% populacji, a inne mówią o 10% populacji, czyli możemy powiedzieć, że co dziesiąta, co dziewiąta kobieta mniej więcej może cierpieć na jakąś formę endometriozy. No oczywiście najwięcej jest przypadków pierwszego stopnia, trochę mniej drugiego, jeszcze mniej trzeciego i najmniej jest czwartego stopnia. No i oczywiście to nie jest tak, że od razu pojawia się endometrioza czwartego stopnia, tylko najpierw jest pierwszego, potem drugiego, potem trzeciego i dopiero potem na koniec czwartego. Czasem endometriozę wykrywa się przypadkowo, mimo że ona nie daje żadnych objawów, w trakcie operacji ginekologicznej, na przykład w wyniku tego, że pacjentka nie zachodzi w ciążę i ktoś decyduje się na wykonanie laparoskopii, otwiera się brzuch i są ogniska endometriozy, chociaż pacjentka w ogóle nie zgłaszała żadnych objawów. Myślę, że dlatego ta choroba jest taka trudna, że ona u każdej pacjentki daje trochę inne objawy. Czasem mam wrażenie, że te pacjentki są jak taki, wie pani, 100-metrowy kabel do kosiarki, taki pomarańczowy, zwinięty w taki kłąb, którego nigdy nie można rozwiązać. I leczenie często tych osób polega na takim bardzo cierpliwym rozplątywaniu tego kabla, aż się dotrze do sedna. Dlatego myślę, mało ludzi, mało specjalistów się tym chce zajmować, bo to jest bardzo żmudne. I lekarze raczej chcą się nastawić na jakiś szybki w miarę efekt spektakularny, który daje takie spektakularne sukcesy. A tutaj w przypadku endometriozy często to leczenie jest po pierwsze wielomiesięczne, czasem wieloletnie. Po drugie często jest tak, że trzeba pacjentkę wzywać na liczne wizyty i potem pacjentka mówi, a pan doktor to mnie naciąga i znowu muszę płacić, no bo wiadomo, że te wizyty też kosztują, prawda? To nie jest bezkosztowe.
No a często, jeżeli też, mówimy o... a często też, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pewnie no, nie ma pożądanego efektu, prawda? Jakiegoś takiego spektakularnego. O, udało się.
No, Niestety czasem tak bywa, aczkolwiek no ja na przykład do dzisiaj pamiętam taką jedną pacjentkę, u której endometriozę zdiagnozowałem. Zoperowaliśmy pacjentkę z moim szefem, który był znakomitym, jest chirurgiem, i w pewnym momencie on mówi, że no nie idę dalej, dlatego że niestety tutaj już jest tak głęboki naciek, że się boję, że uszkodzę odbytnicę i będziemy musieli wyłonić stomię u pacjentki. Więc przerwał operację. Wybudziliśmy pacjentkę, jak już doszła do siebie, to we dwóch do niej poszliśmy i powiedzieliśmy pacjentce: proszę pani, no znamy ośrodek w Hamburgu, który robotową operację może u pani wykonać, robotem Da Vinci, który takie cuda potrafi zrobić, i tam jest znacznie bardziej precyzyjna możliwość operacji, ale są operacje kosztujące 100 tysięcy wtedy złotych na przykład, nie? I pamiętam, jak pacjentka jakiś czas później opisała gdzieś tam w internecie, że ja się kompletnie nie znam na leczeniu endometriozy, że w ogóle bez sensu ją leczyłem, bo ona znalazła jakiegoś pana, który jej zalecił dietę i przestała ją boleć. No i trochę mi się zrobiło przykro z tego powodu, ale z drugiej strony zacząłem szukać informacji. No i okazuje się, że rzeczywiście leczenie dietetyczne też ma znaczenie, ale ono ma znaczenie dlatego, że generalnie prawidłowa dieta powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych w jelitach. Więc jeżeli się nakładają pewne dolegliwości, no to tak to wygląda. Podejrzewam, że ta pacjentka za parę lat i tak, jak się ta endometrioza głęboko naciekająca rozwinie, i tak będzie tą osobą bardzo cierpiącą, i tak prędzej czy później trafi na stół. Natomiast miała pewną ulgę po tym leczeniu dietetycznym, miała też ulgę po leczeniu treningami, bo zaczęła się ruszać i tak dalej. Mm-hmm. I ja nigdy w życiu nie powiedziałem pacjentce, że ma się nie ruszać, czy nie ma się zdrowo odżywiać, ale jakby to jest tak oczywiste w każdym leczeniu, w każdej choroby, rzeczywiście jej tego nie powiedziałem. Proszę pani, proszę stosować zdrową dietę, proszę się zmniejszyć ilość węglowodanów i proszę się regularnie ruch fizyczny wykonywać. Ale to właściwie jest zalecenie, które powinno być do absolutnie każdego pacjenta, który wychodzi od lekarza, oczywiste. Ale
również w zdrowiu, prawda? Dieta odpowiednia to jest tak jakby też zapobieganie pewnym chorobom. Dieta, ruch oczywiście to zdrowie.
One oczywiście bardzo, tak, i oczywiście i one poprawiają i wydolność, i poprawiają samopoczucie. Natomiast umówmy się szczerze, to nie leczy endometriozy, tak? To leczy pewne objawy bólowe i na pewno zastosowanie odpowiedniej diety, tak zwanej diety przeciwzapalnej, która zawiera mało takich substancji, których wszyscy już wiedzą, że nie powinno się jeść, czyli cukry proste, czyli mleko krowie na przykład, które wcale nie jest zdrowe dla człowieka.
Doktorze, dziękuję. Słyszymy się za miesiąc w naszym cyklu Ginekolog z jajem. Ja państwa raz jeszcze zapraszam na Facebook Tata Ginekolog. Doktor Maciej Jędrzejko jak zawsze nam radził. Nawet dietetycznie dzisiaj. Do usłyszenia, doktorze.
Dzięki, do zobaczenia.